Dawno już nie mówiłem kazań, więc nie wiem, jak to się mówi. Ale spróbuję się jakoś znaleźć. Jesteśmy w temacie, temat, który został mi zadany i przyjąłem, oczywiście. To jest temat uległości. Jesteśmy w serii, w cyklu, jeżeli chodzi o uległość, w różnych sferach, w różnych kierunkach, na różnych poziomach. I jak to będzie, to zobaczycie. Zobaczymy wspólnie razem. Dzisiaj temat, który chcemy sobie w nasze serca, w nasze umysły na nowo rozgrzać, spojrzeć może świeżo, może przypomnieć sobie, to jest uległość w rodzinie. Skupię się chyba niestety tylko na uległości żony dzisiaj. To bardzo ciekawy temat i bardzo wygodny. Czasami, nie zawsze. Ojcze kochany, to jest właśnie bardzo trudny temat, wbrew pozorom. I sam się dziwię, że muszę mówić na ten temat, ale Twoje słowo mówi, więc musimy coś z tym zrobić. I oczywiście jak najlepiej potraktować, przyjąć, słuchać. Myślę, że ojcowie, mężowie będą chętnie słuchać tego tematu, przynajmniej na początku. Ale wszyscy tego potrzebujemy i chcemy tak naprawdę patrzeć na to, co Ty oczekujesz od nas, jak możemy się uczyć uległości żony i mężowie też. Jak razem w małżeństwie żyć w jedności coraz lepiej. W liście do Efezjan słowo, które chcemy wziąć i rozpocząć, od którego chcemy, to jest właśnie bądźcie ulegli jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Ale musimy trochę, zanim wejdziemy w to szczegółowe zdanie, to chcemy spojrzeć na to, kto to mówi. To nie mówi jakiś Stasiu, to nie mówi jakiś zwykły człowiek, to mówi Bóg, który jest królem, który stworzył galaktyki. Który jak spojrzał, jak spotkał go Izajasz, to kraj szaty wypełniał całą świątynię, a od głosu jego drżała cała ziemia. To nie jest ktoś mały, to nawet nie jest apostoł Paweł, który mówi, bądźcie ulegli wobec siebie nawzajem. To jest stwórca galaktyk. To jest stwórca gór, ziemi, wszystkiego. Stwórca kropelek, kwiatów, piękna, cudowności. To jest stwórca owadów przecudnych, pożytecznych, kwiatów. To jest stwórca człowieka. To jest stwórca małżeństwa. To jest stwórca dzieci. I innego, następnego pokolenia małżeństwa. Pięknie wyglądaliśmy, prawda? Teraz trochę inaczej wyglądamy, bardziej dojrzale. Wtedy byliśmy dziećmi. Bądźcie ulegli jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. To jest słowo, które Bóg chce. A więc mówi tutaj król. Tu nie mówi nawet sam apostoł Paweł. Apostoł Paweł jest instrumentem króla, królów, pana, panów. To jest ważne, kto mówi te słowa. To jest też ten, który jest odkupicielem, zmartwychwstały. To jest ten, który panuje nad wszystkim. Zmartwychwstały panuje nad wszystkimi mocami. To Jezus Chrystus, który w Księdze Objawienia opisany jest jako ten, który jest na tronie, mówi te słowa. Ograniczył się do naszego ludzkiego języka, ale to On mówi. Bądźcie ulegli jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Jaka powinna być nasza odpowiedź, kiedy król mówi? Powinniśmy jako poddani upaść na ziemię i powiedzieć, tak, chcę wypełniać Twoje rozkazy. Twoje słowo, Twoja wola jest rozkazem. Wykonuję, będę uległy. Będę szukał jedności, nie będę się spierał i walczył o rację. W małżeństwie, w domu, w szkole, w pracy, w rodzinie, w narodzie. Będę szukał tego, co jest Twoją wolą i będę walczył z grzechem pychy. A więc powinniśmy odpowiedzieć królowi w bojaźni. To mówi król. O czym on mówi w liście do Efezjan? Chcemy wejść w ten kontekst, bo w 5 rozdziale dopiero mówi, prawie pod koniec mówi, bądźcie ulegli, żony bądźcie uległe, mężowie miłujcie oczywiście. Apostoł Paweł pisząc ten list, Jezus pisząc ten list do nas, napisał go bardzo logicznie, bardzo sensownie. To nie jest wezwanie nakazu tylko gołego, suchego. Postaraj się, bądź uległy. Bierz się garść. To jest słowo, które jest wypowiedziane w kontekście. To jest słowo powiedziane do ludzi, którzy są w Chrystusie. To jest powiedziane słowo do tych, którzy zjednoczyli się z Chrystusem. To jest słowo do tych, którzy zobaczyli, że są grzeszni, przynajmniej częściowo. Zobaczyli, że są bezradni, winni wobec Boga, Stwórcy i poddali Mu się. Dlatego, że zobaczyli Chrystusa chwałę, Syna Bożego na krzyżu, umierającego za ich grzechy, zmartwychwstałego i który wkroczył w ich życie. Oni spotkali Chrystusa. To nie byli teoretycy, to nie byli teologowie, którzy byli odbiorcami tego listu. To byli prości ludzie, którzy spotkali Chrystusa. O czym apostoł Paweł mówi w tym liście? O czym Jezus mówi w tym liście? Mówi o tajemnicy. List do Efezjan został napisany po to, żeby pokazać, odsłonić tajemnicę Boga działającego w historii odkupienia. Od wieków, od wiecznej przeszłości do wiecznej przyszłości. Pisze też o tym, co jest celem. Celem jest Boża chwała, uwielbienie Jego łaski. A więc, gdy mówimy o małżeństwie, mówimy o uległości i mówimy o tym, że Bożą wolą jest uległość żon, miłowanie mężów, uległość wzajemna w Kościele, w relacjach, to mówimy o tym, że jest to, że w tym wszystkim naczelnym, ostatecznym pragnieniem, wolą, pragnieniem, zamierzeniem, celem Króla Królów jest, by On został uwielbiony. Zupełnie inaczej patrzę na małżeństwo, jeżeli patrzę to na jako związek dwojga ludzi, po prostu zakochanych może, żyjących razem, pracujących razem. Ale zupełnie inaczej patrzę, jak widzę też, że jesteśmy powołani do tego, żeby uwielbić Boga, Jego chwałę, być odzwierciedleniem Jego wspaniałości. Tak? Niepojęte. Boży cel w historii jest opisany w liście do Efezjan. Apostoł Paweł pisze to do wierzących. Pisze, że zostali ubłogosławieni przez Boga w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem. Pisze, że tajemnice, jego list został napisany po to, żeby objawić tajemnicę woli Bożej, aby z nastaniem pełni czasu wykonać w Chrystusie, połączyć w jedną całość wszystko. To, co jest na niebiosach, co jest na ziemi. Dzisiaj mamy rozbicie, wojny, kłótnie, spory, walki, zawiść, egoizm, pychę, niszczenie, kłamstwo. Kiedyś tego nie będzie. Bóg działa w jednym celu, aby wszystko zjednoczyć w Chrystusie. Małżeństwo i my, mówiąc o uległości, jesteśmy właśnie w tej woli. Dlatego w tym celu Bóg działa. To jest Jego działanie. On sprawuje wszystko dla uwielbienia chwały Jego. Czytamy też w liście do Efezjan, że on pisze do tych, którzy zostali wzbudzeni z martwych. Czy zostałeś wzbudzony z martwych? Czy jesteś tylko wyznawcą teorii i teologii? Znasz doskonale chrześcijańską teologię, na pamięć katechizm, wersety? Ale czy zostałeś wzbudzony z martwych? A jeżeli to prawdziwe nawrócenie, zbawienie jest... Istotą tego jest wzbudzenie z martwych, nowe stworzenie. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, stworzeni w jedności duchowej z Chrystusem. Czy czujesz coś z tego? Coś nowego zaiskrzyło, ożyło w tobie? Czy tylko podjąłeś decyzję? Dobrze, Panie Jezu, zgadzam się na pewien układ. Jesteś fajny gość. Tego czegoś nie będzie. W liście do Efezjan czytamy, że Bóg w Chrystusie działa dla zjednoczenia Żydów i pogan, wszystkich przez krzyż i śmierć. Potem czytamy w trzecim rozdziale, zanim przychodzi do praktyki, to mówi, że chrześcijanin to jest ktoś, kto jest duchowym stworzeniem nowym, którego wnętrzu działa Duch, wzmacniając do wierzenia Chrystusowi z chwili na chwilę. A więc zupełnie inna sytuacja. Kiedy mówi bądźcie ulegli, bądźcie uległe, miłujcie, to mówi do tych, którzy I tylko wtedy jest to możliwe, kiedy Duch wzmacnia, bym wierzył, ufał Chrystusowi, zapierał się siebie, postępował wbrew sobie, kochając, będąc uzdolnionym od wewnątrz przez Ducha, z chwili na chwilę, ufając w Niego, Jemu, modląc się, polegając wewnątrz, doświadczając czegoś zupełnie nowego. I wtedy, kiedy Chrystus żyje, tak się modli apostoł Paweł, to nie jest teoria, to nie jest jakiś ideał, który jest niemożliwy. Dopiero później przechodzi do wezwania i mówi: wzywam was więc, abyście postępowali zgodnie z waszym powołaniem. Jakie to jest powołanie? To jest powołanie do łaski, do Boga, do społeczności, do odnowienia ducha, do nowego życia, do przebywania z Bogiem duchowo, intymnie, poddania się pod Jego wpływ. I dopiero teraz, kiedy znam prawdę, wszystko przeminie. Nawet ciała małżonków, nawet to małżeństwo jest tymczasowe. Bogactwo, kariera, zawody, dokonania, wspaniałe dzieła, budyń, wszystko przeminie. Moja chwała, akceptacja, wielkość. Zostanie tylko duch przed Bogiem. Prawda jest taka, że Duch Chrystus jest ostateczną rzeczywistością. Zupełnie inaczej więc wtedy wszystkie nakazy przyjmujemy, bo to jest do ludzi, którzy znaleźli się w żywej więzi z Jezusem. Zewleczcie siebie starego, odnówcie się w duchu, obleczcie w nowego. Oblekajcie w nowego, stworzonego według Boga w sprawiedliwości, świętości, prawdy. Jeszcze raz, ten nakaz do uległości nie jest wezwaniem: bierz się w garść, żono, skul się w sobie, bądź uległa, milcz. Ani ten nakaz miłujcie do mężów nie jest nakazem, byś zebrał się w garści, coś tam zrobił, kupił kwiaty w piątek wieczorem albo w sobotę wieczorem co tydzień i zapraszał na randkę do restauracji, co sam w sobie jest cudowne i na pewno dużo może zmienić. Ale zewleczcie starego, odnawiajcie się w duchu myślenia, odwracajcie się od kłamstwa, poznawajcie prawdę i oblekajcie się w nowego, który jest wpływem Boga na mnie, wytworem Boga we mnie i wtedy mogę ulegać. Teraz możemy przejść do... A więc Bóg nas wzywa, byśmy byli naśladowcami jako dzieci umiłowane. Jeżeli jestem, czuję, że Bóg mnie umiłował. Miłość nie jest bez uczucia. Chrześcijaństwo nie jest bezuczuciowe. Właśnie doznania duchowe są sednem. Są ważne. Mogę oczekiwać od Boga, że On mnie rozraduje codziennie, wypełni nową mocą, by miłował żonę. Tak jak On mnie umiłował. I wreszcie ulegając jedni drugim jest ostatnią frazą słowa: bądźcie pełni ducha. Rozmawiając, śpiewając, grając, dziękując, ulegając. I teraz tym specyficznym sposobem jest uległość żony. O tym więcej za chwilę. Czytamy tutaj: żony bądźcie uległe mężom swoim, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy kąpielą, aby sam przysposobić bez mazy lub skazy, pełen chwały, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciało. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swojego nie miał w nienawiści, ale żywi, pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Dlatego opuści człowiek ojca, matkę, połączy się z żoną, tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. A zatem niechaj każdy z was miłuje żonę swoją, a żona niechaj poważa męża swego. Potem jest mowa oczywiście o uległości dzieci. Dzisiaj to zostawimy. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu. Nie bójcie się, żony. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu. Kiedy myślimy o tym nakazie, kiedy myślicie, żony, o tym rozkazie króla, o rozkazie króla, to nie jest propozycja, to jest rozkaz. Żony, bądźcie uległe. Biorąc jednak, najpierw weźmiemy męża. To, co Paweł tu podkreśla, co czytaliśmy, to nie był autorytet. To nie był autorytet męż. Mężowie, macie autorytet. Panujcie, bądźcie królami. Kiedy mówi do mężów, to mówi o miłości. Miłuj żonę. Jego autorytet męża jest określony w kategoriach miłującej odpowiedzialności. Dla nas słowo autorytet kojarzy się od razu z siłą, dominacją, przemocą. Wyobrażamy sobie autorytatywnego męża jako dominującą osobowość, który podejmuje wszystkie decyzje sam, wydaje rozkazy, taki kiedyś był program Tata Major. I oczekuje posłuszeństwa bezwzględnego, bezdyskusyjnego. Hamuje, tłumi żonę i w ten sposób powstrzymuje ją przed wzrostem, rozwojem, w pięknie, w chwale, wspaniałości, kobiecości, wszystkim, co Bóg przeznaczył. Ale to nie jest rodzaj przywództwa opisanego przez apostoła Pawła, którego modelem jest Jezus Chrystus. Z pewnością przywództwo oznacza prowadzenie inicjatywy, lecz to ofiarność. Jezus poszedł na krzyż dla dobra, odkupienia, oblubienicy, umiłowanej, by wydobyć z niej piękno, chwałę. A więc standardem autorytetu jest Chrystus na krzyżu. Mężowie, jesteście zawiedzeni. Jeżeli chodzi o żony, to chciałbym podać 5 obserwacji, że uległość ta to nie jest boski plan przemocy, opresji, lecz raczej droga do prawdziwej wolności. A więc żony, bądźcie uległe, mężowie, miłujcie. Uległość żony wobec męża to nie plan przemocy, lecz droga do prawdziwej wolności. Pierwsza obserwacja, jaka wynika z tego fragmentu, Efezjan 5, żądanie uległości jest specyficznym przykładem ogólnego chrześcijańskiego obowiązku. Wszyscy mamy być ulegli wobec siebie nawzajem w bojaźni Chrystusowej. Ten nakaz żony bądźcie uległe jest poprzedzony wymaganiem do wszystkich, nie tylko do żon. Jeżeli więc jest to obowiązkiem żony być uległą, to także obowiązkiem męża być uległym, bo wcześniej było to powiedziane do wszystkich, do całej nowej ludzkości, do całego Kościoła. A więc też powinien być w jakiś sposób uległy żonie. Żony już się cieszą. Poddanie jest powszechnym obowiązkiem chrześcijan w pełnym, w całym Kościele. Ta uległość ma być obustronna, wzajemna, gdyż Jezus jest przykładem pokory. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, by być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny Ojcu, poddany Ojcu. Aż do śmierci, to do śmierci krzyżowej. My mamy iść w Jego ślady. Czytamy w liście Piotra: wszyscy bądźcie ulegli, młodsi starszym, wszyscy przeobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, pokornym łaskę daje. Ukłuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego, jak Sarę Abrahama na przykład i innych wszelkich pokornych. Uległość żony to żądanie jest specyficznym przykładem, formą ogólnego żądania rozkazu króla, by być uległymi do mężów także, do wszystkich nas. Dobrowolne chrześcijańskie poddanie siebie jest wciąż bardzo ważne i dziś. Jezus Chrystus pokazuje nam, że Jego godność nie została zniszczona przez to, że poszedł na krzyż, że był posłuszny Ojcu. Czytamy, że Jezus był we wszystkim poddany Ojcu. Czy stracił coś na boskości? Czy stracił coś na chwale? Czy stracił coś na pozycji? Czy jakiegoś uszczerbku doznał Z powodu uległości Ojcu? Absolutnie. Przez to, że był podporządkowany, jego godność została jeszcze bardziej podkreślona. A więc kiedy ktoś dobrowolnie ulega, podporządkuje się drugiej osobie, oddaje się, by służyć, to pokazuje większą godność i wolność niż ten, kto tylko sobie służy i wszystko się wokół niego kręci. Efezjan 5 wcale nie mówi w żadnym przypadku o ślepym posłuszeństwie żony albo o złamaniu woli żony przez męża. Raczej ten rozdział pokazuje, że w Królestwie Bożym sługi Mesjasza poddani respektują porządek. Oczywiście jest, co innego jest być kimś i wypełniać jakąś rolę, zadanie. Kobieta i mężczyzna są równi w Chrystusie wobec Boga. Jesteśmy stworzeni, żeby wspierać i służyć przez rezygnowanie ze swoich praw, faktycznie w praktykowaniu prawa do naśladowania Mesjasza, sługi, króla. W bojaźni Chrystusowej. W tej bojaźni Chrystusowej są trzy osoby. Zawsze, kiedy jest nas dwoje i kłócimy się o rację, ona i ja, jest nas dwoje i my tylko dwoje ze sobą, spieramy się, czujemy i to nasza pycha, nasze ego, nasze zdanie, nasza mądrość walczy o pozycję, o wywyższenie, o chwałę. Ale jest ktoś trzeci, kto ma być wzięty pod uwagę. Bądźcie ulegli jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. To znaczy, że praktycznie, kiedy się spieramy, przypomnijmy sobie, że ktoś trzeci jest tutaj. Że obok nas w tym momencie jest Król, Jezus Chrystus, Zbawiciel, który poszedł na krzyż. Pomyślmy o Nim. Czy nie zmieni się wtedy atmosfera, myślenie? To dlatego, że zapominamy Chrystusa, a jesteśmy my tylko dwoje, wydaje nam się, że jesteśmy, a nie bierzemy Chrystusa i Jego jako Króla i Jego woli. Znikła bojaźń, miłość, szacunek, respekt do Króla, docenianie Jego obecności. Bądźcie oddani w miłości, bojaźni Chrystusowej. Po drugie, uległość żony, druga obserwacja z tego fragmentu, uległość żony jest względem miłującego ją męża, a nie tyrana. Apostoł Paweł, Chrystus w tych słowach mówi, bądźcie uległe bojaźni Chrystusowej. Instrukcja apostoła nie brzmi, żony bądźcie uległe, mężowie rządźcie. Sprawujcie swój autorytet. Lecz żony bądźcie uległe, mężowie. Co? Miłujcie, kochajcie. Calvin tak głosił. Mężowie nie mogą być, to było w XVI wieku, mężowie nie mogą być okrutni względem swoich żon, gdyż ich autorytet powinien opierać się na przyjaźni, a nie na królowaniu. Trzy razy apostoł w tych słowach w liście do Efezjan mówi miłujcie. 23 werset, bo mąż jest 25 werset, mężowie miłujcie żony swoje, jak Chrystus umiłował Kościół. Potem w wersecie 28, tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, ten siebie miłuje. I tak dalej, i tak dalej. Miłujcie. I jeszcze raz w wersecie 33, kto miłuje żonę. A więc cały czas jest tu często przeplecione ten nakaz króla, by miłować. Jeżeli więc przywództwo męża wyraża się w odpowiedzialnej miłości, to dlaczego nie miałaby się poddać? Jeżeli to jest taka miłość jak Chrystusa. Jeżeli mąż pragnie, by ona była poddana, to jest jedyna droga do tego, aby miłować. I wtedy to osiągnie. W tym fragmencie jest mowa o miłości agape, nie o miłości eros, nie o miłości fileo, nie o miłości storge, trzech rodzajach miłości, które mają bardziej ludzki wymiar, choć wszystkich źródłem jest ostatecznie Bóg. Ale boski rodzaj miłości to agape. I cały czas tutaj mówi, że mężowie mają miłować miłością agape, miłością chrystusową, która ofiaruje siebie jak Chrystus. Wtedy żona bez problemu. Jej uległość ma być względem miłującego ją męża. Po trzecie, trzecia obserwacja. Mąż ma miłować jak Chrystus. Mąż ma miłować jak Chrystus. Czy to wymaganie uległości jest trudnym? Powiecie kobiety, żony, tak, bardzo trudne. Ale czy to, co Jezus wymaga od męża, nie jest trudniejsze? Kochać tak jak Chrystus? Jak Chrystus? Tu nie chodzi o sentymentalną, romantyczną, agresywną, pożądliwą pasją, które często bierzemy za prawdziwą miłość. Lecz On ma miłować miłością agapę, miłością Chrystusa. To jest obowiązek męża. Jest tu powtórzony wiele razy. 23, werset 25, 20. Ma miłować jak Chrystus. Będzie miłował jak Chrystus. Ma miłować jak Chrystus. Najwyższy szczyt wymagania, to taki Everest, nieskończenie razy więcej, jest osiągnięty w wierszu 25. Mężowie, miłujcie żony swoje. Mężowie, miłujcie żony swoje, 25 werset, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. To jest szczyt. Krzyż jest centrum. Szczyt jest jak góra Everest. 7 razy większa, nieskończenie razy większa. Szczyt miłości. Tak kochać, taką ofiarną miłością. Tego wymaga Chrystus, Król, od męża. Co jest łatwiejsze? Łatwiejsza jest uległość wobec takiej miłości. Wobec takiej miłości nie ma problemu poddać się, powiedzieć: Panie Jezu, skoro tak mnie umiłowałeś, to ja jestem szczęśliwy, poddając się Tobie. Mężowie, tutaj mamy miejsce do czerpania, do myślenia, do pokuty, do wznoszenia siebie. Nie damy rady się wznieść na ten szczyt 7 razy Everest o własnych siłach. Wejdziemy na któryś tam poziom 4005, nie wiem na ile można, nawet jeżeli mamy maski, bo wyżej już trzeba mieć skrzydła. Trzeba mieć Ducha Świętego. Możesz przynieść kwiaty, możesz coś tam zrobić, przynieść pieniądze zarobione, kupić dom, ale miłować jak Chrystus, musisz mieć skrzydła Ducha. Musimy mieć. A tego żąda Król. To nie jest opcja. Mężu, ewentualnie, jeżeli ci starczy sił, to jakoś tam się postaraj. Wyduś z siebie, co możesz. To jest rozkaz Króla, który odrodził, jeśli odrodził i zamieszkał przez Jego Ducha. To nie jest propozycja dziennikarza, dyrektora firmy. Ewentualnie, Panie Janie, może byśmy to zrobili. Jeżeli nie, to jest druga opcja. Obniżymy trochę standard i to jest Król. Mężu, myślałeś w tym tygodniu o tym, żeby kochać taką miłością? Żeby rozwijać się w takiej miłości? Żona nie będzie miała problemu być uległą. Sami tego nie osiągniemy, tylko Duch Święty. Ale jest wymaganie. Miłuj jak Chrystus. Nie miłuj jak, ale jak Chrystus. Chrystus umiłował Kościół, wydał zań samego siebie. To jest totalne ofiarowanie siebie. Mamy miłować żonę miłością Golgoty. Nie ma wyższego wzorca. Nie ma lepszej drogi. Nie ma większego też szczęścia. Wbrew pozorom, kiedy umieramy dla siebie, żyjemy dla Chrystusa, odnajdujemy siebie. Myślę, że w jakimś stopniu, niektórzy z nas przynajmniej tego doświadczyliśmy, w jakiejś odrobince małej, tę radość kochania. Nie egoistyczną, ale Chrystusa z Jego źródła miłością. Kiedy pokutowaliśmy z egoizmu, pychy, braku miłości i prosiliśmy: Panie Jezu, nie potrafię, nie potrafię, ale Ty, jedynie Ty potrafisz. Czwarta obserwacja. Miłość męża na wzór Chrystusa ofiaruje siebie, aby służyć. Miłość męża na wzór Chrystusa ofiaruje siebie, aby służyć. Miłość Chrystusa nie była bez celu. Chrystus miłował, oddał siebie, oczyściwszy ją, uświęcać będzie ją, uświęca ją, tę oblubienicę, aby stawić ją w pełnej chwale. Świętą, niepokalaną. Gdzie są takie cele w naszych małżeństwach? Kto z nas w tym tygodniu myślał, podnieśmy rękę? Ja też nie. A powinniśmy. Bóg stworzył nas. To jest nakaz króla, to jest rozkaz bezdyskusyjny króla. Jego zamiarem było, żeby oblubienicę uczynić piękną, cudowną, pełną chwały, bez żadnej skazy. Mąż powinien mieć tak samo pragnienie, troskę, taki zamiar, taki cel. Miłość męża na wzór Chrystusa ofiaruje siebie, aby służyć, by żona mogła stać się cudowniejsza. Co się dzieje w naszych sercach, mężów? Ego, pycha, moja racja, moje dobro. Chrystus tęskni, mąż Chrystusowy tęskni, by widzieć żonę uwolnioną od wszystkiego, co niszczy jej prawdziwą osobowość i wzrastanie do tej chwały, do tej doskonałości pod każdym względem. W tym celu Chrystus. Takiemu celowi powinien oddać się też mąż w miłości. I ostatnia obserwacja. Poddanie żony jest jeszcze innym aspektem miłości. Zobaczyliśmy, że esencją instrukcji Pawła są słowa: żony, bądźcie poddane, mężowie, miłujcie. Jak zdefiniujemy oddanie? Jak zdefiniujemy miłość? Uległość, kiedy przychodzę do kogoś drugiego, żeby oddać się, by jemu służyć. Co to znaczy miłować? Przychodzę, staję przed drugą osobą i chcę jej służyć. Widzę jej potrzeby i chcę pomóc, chcę dać. Obie postawy są w zasadzie uległością w innej formie. Dlatego poddanie i miłość są dwoma aspektami tej samej prawdy, a mianowicie bezinteresownego, ofiarnego miłowania, oddania się drugiej osobie. To nie zaprzecza ról, jakie mamy jako małżonkowie, mąż, żona. A więc nie jest to łatwe, kiedy myślimy o takim poddaniu, kiedy myślimy o takiej miłości. To jest jeszcze trudniejsze. A więc żądanie uległości jest specyficznym przykładem ogólnego chrześcijańskiego obowiązku. Mężowie, też bądźcie ulegli jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. W kościele, w domu, w rodzinie. Uległość żony jest względem miłującego ją męża, a nie tyrana. Mąż ma miłować jak Chrystus. Miłość męża na wzór Chrystusa ofiaruje siebie, aby ją doprowadzić do chwały. Poddanie żony to jest inny aspekt miłości, tak samo jak męża. Kiedy myślisz o swojej uległości, kiedy myślimy o naszym małżeństwie, kiedy myślimy o nas jako mężach, nie mam wątpliwości, że wszyscy czujemy, że potrzebujemy wiele zmienić, że potrzebujemy doznać wiele zmiany, że jak często egocentryzm, pycha, walka o swoją rację zwycięża o swoje dobro, zwycięża ponad uleganie drugim bojaźni Chrystusowej w miłości. Oddanie siebie jest uznaniem wartości drugiej osoby. Jest uznaniem, jest drogą do miłości. Stracić siebie, aby ktoś inny mógł odnaleźć, to esencja miłości Chrystusa, która powinna być w nas, małżonkach. Przyjdźmy teraz do Chrystusa. Sprawdzajmy swoje serca. Powiedzmy, jak bardzo potrzebujemy Go, by On dokonywał tego cudu, przemiany serc. Dla radości, dla jedności, dla piękna, dla chwały, dla szczęścia, dla uwielbienia Boga. Bóg chce przez ciebie i przeze mnie wyrazić się w miłości ofiarnej w obie strony. Ojcze Niebieski, przychodzimy do Ciebie z wyznaniem, bo wszyscy jesteśmy nieskończenie daleko od takiej miłości i od takiej uległości. Ty jesteś stwórcą nowego serca. Ty jesteś Bogiem, Królem. To są Twoje rozkazy. Ale to jest też Twoja Ewangelia, Twoje uzdolnienie, wybawienie, by miłować. Uczyń z moim, z naszym sercem wszystko, co potrzebne. Przychodzę jako bezradny grzesznik, zbuntowany, egocentryczny, pełen pychy, brudu, niechęci, gniewu, złości, samolubstwa, ślepoty, głupoty. Przychodzę do Ciebie, przychodzimy, prosimy, przemień, wyzwól, zbaw, uwielbi siebie. Amen.